kochani radiosłuchacze. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat moc zawierzenia rodzin niepokalanemu sercu Maryi, Królowej Polski. W naszym studiu są goście z Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, ojciec Albert Szustak, opiekun Bractwa, i pani Maria Emanuel Dziemian, starsza Bractwa. I odbieramy telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałabym podać takie świadectwo właśnie o wielkości.
Można imię pani poznać?
Bogusia z Wrocławia.
Dziękuję bardzo.
Chciałabym po prostu podać takie świadectwo o wielkości i cudach, które sprawia właśnie Maria z Jasnej Góry. Pewnego razu byłam u mojej mamy i brat ze swoim mówi: szykujcie się, jedziemy w niedzielę na Jasną Górę. Pojechaliśmy na Jasną Górę, więc była msza o 14, akurat zdążyliśmy. I proszę sobie wyobrazić, że ja całą mszę klęczałam i płakałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. Łzy mi same po prostu leciały. Później, jak się okazało, wróciłam do Wrocławia. Nie wiedziałam, że jestem chora. Ciężko. Później przyjechałam do Wrocławia, kiedy zrobiłam badania, okazało się, że mam po prostu raka drugiego stopnia. I proszę sobie wyobrazić, sąsiadka dała mi obraz Marii Częstochowskiej, Marii Jasnogórskiej z Częstochowy, lat 50. I proszę sobie wyobrazić, czy jak ja się dowiedziałam o raku, cały czas, całymi dniami modliłam się do tej kochanej Maryi. I proszę sobie wyobrazić, w 2004 roku, akurat 5 lipca miałam operację i dzięki Bogu od 2004 roku do tej pory żyję. A to był rak drugiego stopnia. Po prostu też nie dawali mi szans na życie, na przeżycie. I po prostu jestem bardzo wdzięczna Maryi. Nie mam możliwości, bo jestem na niskiej rencie. Chciałabym bardzo odwiedzić Jasną Górę. Pojechać jeszcze po prostu raz. Podziękować Maryi za te łaski, które mi wyświadczyła. Bóg serdecznie zapłać.
Bóg zapłać, pani Bogusiu, za świadectwo.
Pani Bogusiu, jest taka sytuacja, że w niedalekiej przyszłości razem z ojcem Melchiorem, który się zajmuje, jak już wspomniałem, tym rejestrowaniem cudów i łask, będziemy głosić rekolekcję we Wrocławiu, w parafii, zdaje mi się, świętego Maksymiliana na Gondowie, taki duży nowy kościół. Wtedy poproszę o kontakt, to my z ojcem Melchiorem podjedziemy, bo to jest rzecz, którą trzeba też zapisać jako świadectwo dla przyszłych pokoleń, bo rzeczywiście tych cudów, może nie takich spektakularnych, nie takich, ale jest rzeczywiście bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, największe te cudy się dokonują w konfesjonale, ale są też konkretne uzdrowienia, są konkretne bardzo wychodzenie z przeróżnych, trudnych sytuacji. Dlatego zapraszam do dawania świadectwa.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków.
Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy. Mam na imię Małgosia, mam 25 lat, pochodzę z Torunia.
Tak.
Pragnę podzielić się, jak ogromne łaski przynosi całkowite zawierzenie się niepokalanemu sercu Maryi. Kiedy miałam 21 lat, rozpoczęły się u mnie bóle głowy, które występowały codziennie i były coraz silniejsze. Ponad rok zmagałam się z dolegliwościami, podczas gdy wielu specjalistów bezskutecznie szukało ich przyczyny. Dzięki nieustającym staraniom mojej mamy wykonano mi szereg badań, które niestety nic nie wykazywały. Dlatego lekarze doszukiwali się przyczyny w sferze psychicznej, podejrzewali u mnie depresję, że wymyślam po prostu sobie jakąś chorobę. Ja czułam się w tym wszystkim bezradna, nie widziałam sensu takiego życia w bólu, walczyłam ze sobą, trwała we mnie taka walka duchowa, gdyż nie chciałam się poddać chorobie, a jednocześnie dolegliwości narastały. Miałam podwójne widzenie, zeza, nudności, nie mogłam spać, nie miałam siły się uśmiechać, wciąż płakałam. Moje życie zupełnie się zmieniło. I gdy byłam już u kresu wytrzymałości, kolejny raz wykonano u mnie badanie i okazało się, że mam guza mózgu, oponiaka, którego jednak nikt nie chciał operować, ponieważ konsekwencje były zbyt duże. Mogłam nawet stracić wzrok porażony, mogłam mieć nerw twarzowy. I tylko jeden lekarz zdecydował się na wykonanie zabiegu. I wtedy konkretnie zaczęliśmy szturm na niebo. Konkretnie rozpoczął to mój tata, który jako pierwszy pojechał do Częstochowy i zawierzył mnie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Później ja osobiście pojechałam na Jasną Górę i w akcie zawierzenia oddałam całe swoje życie Matce Bożej i całkowicie zaufałam jej Niepokalanemu Sercu. Dodatkowo w mojej intencji odprawione zostały 30 mszy święte na Jasnej Górze. Kilkukrotnie przyjęłam sakrament namaszczenia chorych, które naprawdę umocniało moją wiarę w uzdrowienie. Modliło się naprawdę o to wiele, wiele osób. No i po pewnym czasie objawy zaczęły ustępować i w końcu pełna ufności wraz z rodzicami pojechałam do szpitala na planowaną operację i podczas badania okazało się, że nie ma co operować, gdyż z nieznanych lekarzom przyczyn po prostu guza nie ma. Jednak ja i moi bliscy doskonale wiemy, że za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi dokonał się cud uzdrowienia mnie z guza mózgu. Teraz znów mogę w pełni cieszyć się życiem i dzielić się radością i miłością, które Bóg wlał w moje serce. Do dzisiaj codziennie odmawiam akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski i na pewno nie zamierzam się z nim rozstawać do końca moich dni. Szczerze ufam także, że mój tato, który w tym roku odszedł do Pana, już teraz może stanąć przed Bożym obliczem i dziękować za wszystkie łaski, którymi obdarzył całą naszą rodzinę. Wierzymy i całkowicie ufamy w to, że tata jest już zbawiony i sądzę, że to jest kolejny cud dokonany za sprawą Matki Bożej. Dziękuję jej za dar życia i przykład miłości moich rodziców, w której wraz z moją siostrą i braćmi możemy wzrastać mocniej w wierze. Chwała Panu i Jego Matce Maryi.
Chwała Panu. Dziękujemy Pani Małgosiu za świadectwo. Ojciec.
Piękne dzięki, Małgosiu, bo naprawdę to jest bardzo budujące, że taka młoda osoba jak ty, która ma tą świadomość tego, co się wydarzyło i odwagę takiego radosnego dzielenia się swoimi przeżyciami.
No, cieszę się bardzo, Małgosiu, że tak pięknie powiedziałaś o Maryi. Cieszę się, że ciebie usłyszałam. No i że cieszę się życiem, że możesz dalej studiować. Ufam, że się spotkamy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię do Państwa, ponieważ też chciałam podzielić się takim doświadczeniem.
A Pani imię?
Imię Pani może?
Beata z Krakowa.
Dziękujemy.
Takim doświadczeniem właśnie opieki bezpośrednio Matki Bożej nade mną i całą rodziną. Mieliśmy takie zdarzenie, gdzie wracałam z rodziną, z mężem, z dziećmi, od znajomych wieczorem i mieliśmy dość poważny wypadek samochodowy, gdzie auto zostało całkowicie skasowane, natomiast naszej rodzinie się nic nie stało. I chciałam właśnie podzielić się z tym właśnie, że jaka ważna jest modlitwa i zawierzenie siebie i dzieci całej rodzinie Matce Bożej. Bo właśnie w takich nieoczekiwanych momentach przychodzi pomoc i możemy później po czasie dopiero przeanalizować właśnie tą opiekę nieustanną Matki Bożej nad nami. I chciałam powiedzieć właśnie, że w tym dniu rano przed tym zdarzeniem, które zdarzyło się wieczorem, właśnie odmawiałam akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi oraz jeszcze inne modlitwy, nie przypuszczając właśnie, że wieczorem spotka nas taki poważny wypadek samochodowy, z którego wyszliśmy bez żadnego siniaka, bez żadnego uszczerbku na ciele, a auto było całkowicie skasowane.
No, zupełnie niemożliwe. Kasacji.
Tak. No i ja oczywiście noszę na szyi medalik. Moje dzieci też noszą medalik i cały czas myślę właśnie o takiej wdzięczności Maryi za to wszystko.
Tak, chwała
Dziękujemy
Panu.
Dziękujemy Pani za to świadectwo.
Pani Beato, chwała Panu.
Tak, jeszcze przy okazji cieszę się bardzo, że Pani czyta ten akt i że Pani tak bardzo ufa Maryi. Chciałabym jeszcze dodać, że nie wiem, czy to Pani jest, bo ktoś mnie zobowiązał właśnie z tych okolic, z których pani pochodzi, żeby powiedzieć, że dzięki ryngrafowi małemu takiemu, jaki my mamy, który był właśnie w torebce pani w takim poważnym wypadku, rodzina została uchroniona i teraz właśnie każą mi ci państwo, jak gdyby proszą mnie, żebym zawsze wspominała o tym ryngrafie, takim malutkim, który uratował życie całej rodziny. Nie wiem, czy to pani, ale jeżeli to jest pani, to się bardzo cieszę, że pani dodzwoniła i że Matka Boża tak bardzo panią ukochała i pani rodzinę.
Właśnie, Matka Boża ratuje. Ryngraf przypomina nam, żeby pamiętać o tym
ale
zawierzeniu
ja myślę,
i odnawiać.
Ale to jest
duchowa
też obecność też, nie?
Tak, nie, to jest ten przedmiot, który jest poświęcony.
Emocjonalia, które mamy, nie?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marek z Błonia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak, chciałem powiedzieć bardzo szybko i króciutko. To było 30 lat temu. Służyłem w wojsku w stanie wojennym i bardzo ciężko byłem chory. Miałem mieć amputowaną nogę, była gangrena. I chcę powiedzieć, że podpisałem już zgodę na amputowanie nogi, ale w tym czasie do mnie, do Słupska z Warszawy przyjechali rodzice. Tata był osobą niewierzącą przez wiele, wiele lat, ale przyjechał z mamą i zanim doszli do szpitala, weszli do kościoła, uklękli przed obrazem i przez długie minuty modlili się za mnie. I proszę sobie wyobrazić, że leżałem na sali umarlaków tak zwanej. Czyli ludzi w bardzo złym stanie, praktycznie przed śmiercią, można powiedzieć. I proszę sobie wyobrazić, że nie amputowano mi nogi. Jeden z lekarzy powstrzymał się od tego i spróbował innej kuracji, bardzo obciążającej organizm i wątrobę, ale wszystko się udało i dzięki Matce Bożej uważam, ja tak uważam, po prostu wyszedłem z tego i chodzę na dwóch nogach w tej chwili. I mam wiele, więcej takich przykładów, ale jestem przekonany o tym święcie. Zawsze to powtarzam mojej mamie, że tylko dzięki temu, że wstąpiła do kościoła i modliła się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, uratowana została moja noga i praktycznie moje życie. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże, Pani Marku. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Halo.
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof, lat 37, dzwonię z Torunia.
Witam.
Ja również chciałbym powiedzieć w kilku zdaniach o ogromnej opiece Matki Bożej, o mocy zawierzenia, o jej obecności w życiu moim i mojej rodziny. 3 lata temu mniej więcej zawierzyłem moją rodzinę na Jasnej Górze Matce Bożej. Rodzinę, ale również pracę, firmę, wszystkie sprawy. I tak mogę powiedzieć, że Matka Boża co chwilę daje znać o sobie, upomina się, ratuje, opiekuje się. Niedługo po zawierzeniu Matka Boża poprowadziła nas razem z żoną do tego, aby modlić się różańcem. I to w taki szczególny sposób. Jest tak zwana nowenna pompejańska, tak zwana modlitwa nie do odparcia. Przez 54 dni modlimy się różańcem. Wszystkie trzy części, przez 27 dni części przebłagalne, potem dziękczynne. I rzeczywiście modlitwa różańcowa ma ogromną moc. Tak mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Kiedy moja żona była w ciąży z naszym trzecim dzieckiem, były różne problemy. Mały nie chciał się urodzić. Akcja porodowa ustawała i po kilku godzinach Matka Boża tak nakłoniła mnie, taką miałam myśl, żeby zadzwonić do naszego przyjaciela, ojca Feliksa Dziadczyka, już nieżyjącego, świętej pamięci jezuity, i poprosić go o mszę świętą. I po tej mszy przyszedł na świat piękny chłopiec. Momentalnie wszystko się zmieniło, można powiedzieć, o 180 stopni. Ale to nie jest jedyny przypadek. Czujemy opiekę przez cały czas. Ostatnio na przykład żona miała wypadek samochodowy, uderzył w nią tir. Z tyłu znajdowała się trójka dzieci. No straszna rzecz, ja jeszcze byłem w dodatku daleko, daleko od Torunia akurat tego dnia, ale okazało się, że zaraz za tym tirem, no przypadek, nie przypadek, jechał sąsiad tutaj, który zaraz zatrzymał się, udzielił pierwszej pomocy. Okazało się też, że znajoma jechała akurat tego dnia z żoną, a więc taka ogromna opieka również w takich momentach trudnych, kiedy wydaje się, że jest ciężko. Także jeszcze inny przypadek. Zawsze marzyliśmy, żeby nasze córeczki były uczennicami szkoły salezjańskiej w Toruniu. Właśnie zapisy do tej szkoły były w czasie, kiedy żona była w ciąży. Ja nie miałem głowy do czegokolwiek, była już na ostatnich nogach, była w szpitalu i zadzwoniła znajoma, powiedziała, że są dni otwarte tej szkoły w sobotę. Okazało się, że sobota była ostatnim dniem, kiedy można było dziewczynki zapisać, a w niedzielę urodził się nasz synek. Także no, czujemy opiekę Matki Bożej, czujemy opiekę, ale chciałem powiedzieć, że poprzez zawierzenie Maryja prowadzi nas, uczy i niesamowitą moc ma różaniec. I nowenna pompejańska, którą serdecznie polecam, bo rzeczywiście jest to nowenna nie do odparcia. Także pozdrawiam serdecznie przy okazji siostrę Marię i ojca Alberta w studiu i wszystkich radiosłuchaczy.
Uśmiechają się i dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie też.
Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie, za świadectwo. No właśnie, Matka Boża działa i nie zostawia swoich dzieci swojemu losowi, tylko interweniuje.
Tak, tak jak wspomniany, przywołany już tu kilkukrotnie ojciec Melchior, zawsze powtarza, że to, co jest zapisane, to, co jest skatalogowane, co jest dokumentowane, to jest tylko niewielki wycinek tej rzeczywistości, w której Matka Boża wyprasza ogromne zdroje łask. I to jest dla nas właśnie takim potwierdzeniem tego, że rzeczywiście kto z ufnością zwraca się do Matki Bożej. Tak jak powiedział święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, Maryja, ta przedziwna i cudowna dziewica w łączności z Duchem Świętym sprawiać może rzeczy niezwykłe i nadzwyczajne.
I Bogu niech będą dzięki. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Już za chwilę 23 godzina i w audycji dla małżonków i rodziców czas na ogłoszenia.
Podaję informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 15 do 17 listopada w Belgii, w Bielsku Białej, w Opolu, w Poznaniu i w Rzeszowie. W Belgii zgłoszenia przyjmują państwo moczulscy, telefon 32 476 891 778, powtarzam, 32 476 891 778. W Bielsku Białej rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. Zgłoszenia przyjmują państwo Jonkiszowie, telefon 728 271 738. Powtarzam, 728 271 738. W Opolu państwo Kukułowie przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 503 629 569. Powtarzam, 503 629 569. W Poznaniu zgłoszenia prosimy kierować pod numer 513 806 120. Powtarzam, 513 806 120. I w Rzeszowie państwo Jurek przyjmują zgłoszenia 663 366 306. Powtarzam, 663 366 306.
I nasz gość, ojciec Paulin, ma też do zapowiedzenia.
Pragnę przypomnieć, o dwa ogłoszenia podać, mianowicie o tych kwartalnych rekolekcjach, które odbywają się zawsze piątek, sobota, niedziela w okolicy pierwszej soboty miesiąca. I tak w ostatnim kwartale tego roku odbędą się 6, 7 i 8 grudnia. Następne będą w marcu, czerwcu i wrześniu. A drugie ogłoszenie dotyczy pierwszosobotnich zawierzeń Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Te zawierzenia są w każdą pierwszą sobotę. Rozpoczynają się o godzinie 16.45 jest zawiązanie wspólnoty i rozdanie aktów zawierzenia w kaplicy świętego Józefa na Halach. To jest naprzeciwko zewnętrznych wałów Jasnej Góry. A jeśli są sytuacje, tak jak było na przykład we wrześniu, jest bardzo dużo ludzi, to to spotkanie odbywa się w auli ojca Augustyna Kordeckiego wewnątrz Jasnej Góry, obok Muzeum 600-lecia. O 17 jest spotkanie już z konkretną katechezą i z prelekcją maryjną. Po niej, po spotkaniu o 18.30 jest msza święta w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej z aktem zawierzenia, po czym wracamy na salę do kaplicy świętego Józefa, gdzie akty są z powrotem rozdawane. Są jeszcze świadectwa, jest też możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego. Oprócz tych zawierzeń na Jasnej Górze, które odbywają się w każdą pierwszą sobotę, prowadzimy również rekolekcje maryjne Dni Skupienia i rekolekcje maryjne w różnych parafiach w naszej ojczyźnie. Dlatego wszystkich księży proboszczów, którzy chcieliby swoje parafie, swoje wspólnoty zawierzać, zapraszam. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.avemaria.pl lub www.bractwokrólowejpolskirazempisane.pl.
I tak na przykład w Toruniu w trzecią niedzielę Adwentu, 15 grudnia, w parafii Matki Bożej Królowej Polski będzie możliwość przyjęcia do bractwa i tam będzie też to nabożeństwo zawierzenia, tak?
Będzie. Z tym, że my rozpoczynamy tam rekolekcję apelem miastogórskim w sobotę. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, 4 dni rekolekcji i one będą takie, przez te 4 dni będziemy przygotowywać parafię, żeby w ostatnim dniu rekolekcji, na każdej mszy świętej, dokonać aktu zawierzenia rodzin i całej parafii. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba gdzie na Rubinkowie jest.
Tak, tak, na Rubinkowie. I to jest, zaczyna się w trzecią niedzielę Adwentu, czy kończy się?
Zaczyna się.
Zaczyna się w trzecią niedzielę Adwentu, 15 grudnia. Wszystkich z Torunia okolic zapraszamy. I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 12 listopada, temat aniołkowi rodzice. Pożegnanie z dzieckiem. Rodzice, którzy stracili dziecko umarło jeszcze w łonie matki. na ogół najczęściej. Nasi goście ma pani Małgorzata Bronka, pani Aleksandra Nowicka, pani Małgorzata Ostrowska. 19 listopada, jak przeżyć trudne chwile? Będzie o tym mówił ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, psycholog. 26 listopada Jezus wyzwala od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa, ksiądz Paweł Górny. Serdecznie zapraszamy i odbieramy dalej telefony. Dzisiaj ten temat: moc zawierzenia rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Jest tam kto z drugiej strony? Halo?
Tak. Czy mnie słychać?
Tak, no słychać. Kogo witamy?
Szczęść Boże, Ireneusz Okala z Gdańska.
O, szczęść Boże, panie Ireneuszu.
No i ja miałem okazję też uczestniczyć w pielgrzymce zawierzenia właśnie z Gdańska. Tutaj Gdańsk był wspominany i to w jakiejś mierze jest zorganizowane dosyć konkretnie, bo to jest i takie właśnie pielgrzymowanie. No, z Gdańska jest dosyć daleko na Częstochowy i rzeczywiście właściwie trzeba powiedzieć, że ta łaska zawierzenia, ona jest jakby uprzedzająca. Ja w moim przypadku, ponieważ ja byłem po operacji kręgosłupa, to ja nie za bardzo nawet... To było bardzo trudne dla mnie pojechać autokarem, ale jednak tak jak zostałem zaproszony do tego, do tej pielgrzymki zawierzenia, to pomyślałem sobie, że no przecież mogę zaufać właśnie zawierzając jakby już wcześniej, tak, że Matka Boża poprowadzi to i pozwoli dojechać. I tak się stało i rzeczywiście no, to zawierzenie, ono wnosi takie uporządkowanie i wielu spraw. I no, wiele spraw się w moim życiu zawierzonych uporządkowało, także to taka może refleksja moja.
Przepraszam, panie Ireneuszu, ale konkretnie chciałbym usłyszeć, pan był zresztą nieraz już naszym gościem w związku z różańcem rodziców za swoje dzieci. Także może coś w związku z tym różańcem rodziców za dzieci.
Tak, tak, tak. Ja dzwonię też z takim zaproszeniem tutaj, powiedzmy, ponieważ różańc rodziców jest współorganizatorem konferencji na temat zagrożeń i rozwoju osobowości człowieka. Ta konferencja jest to konferencja ogólnopolska o takim wymiarze naukowym. Organizatorem jest Gdańskie Centrum Informacji o Sektach Nowych Ruchach Religijnych. Współorganizatorzy to jest Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa. Pod patronatem się odbywa ta konferencja naszego arcybiskupa gdańskiego Złotego Leszka Głodzia i rektora Uniwersytetu Gdańskiego. I no, chcemy z jednej strony tutaj jakby przyglądać się tym zagrożeniom, a z drugiej strony próbować pokazywać właśnie drogi zapobiegania, prawda? W tym roku konferencja będzie miała, ma takie hasło: rodzina w sieci, sieć w rodzinie. Jakby dostrzegamy jako rodzice taką sytuację, że właściwie rodzina podawana jest jako jedna z najważniejszych wartości w życiu Polaków, tak, w polskim społeczeństwie. A jednocześnie poddawana jest pewnej presji z wielu stron, jakby takiemu zaplanowanemu działaniu destrukcyjnemu w stosunku do rodziny. To widać choćby na przykładzie sześciolatków, kiedy no, ministerstwo nie liczy się ze zdaniem miliona rodziców, tak.
Panie Ireneuszu, ale mamy mało czasu. Konkretnie termin, gdzie...
Już mówię, oczywiście. Uniwersytet Gdański 23-24 listopada tego roku od godziny 9. Można się zapisać, można informacje zasięgnąć na stronie internetowej. To jest konferencja.cios.gda.pl. Albo na stronie Różańca Rodziców też jest informacja o tej konferencji.
Dziękujemy bardzo, panie Ireneuszu.
Zapraszamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Istebnej, Danka Małjurek. My już jeździmy na zawierzenia prawie trzeci rok. I ja myślę, że samo te wyjazdy na zawierzenia są dla nas wielkim takim cudem, bo nigdzie nie ogłaszamy się gdzieś tam czy w kościele, że organizujemy takie pielgrzymki. A Matka Boża zaszczepiła tu u nas w ludziach taką potrzebę pielgrzymowania do Matki Bożej, właśnie do Częstochowy na zawierzenia. I wiem, że wiele łask już wyprosiliśmy przez to pielgrzymowanie. Także jesteśmy bardzo wdzięczni Matce Bożej za to, że zaprasza nas ciągle i bardzo serdecznie wszystkich zachęcam do tego, aby zawierzać swoje życie, swoje rodziny, a szczególnie nasze dzieci, które w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo są zagrożone wszelkimi zewnętrznymi działaniami przez media, przez różne takie zagrożenia dzisiejszego świata. Chciałam też serdecznie pozdrowić Marię Emanuel Dziemian, ojca Alberta, którzy nas prowadzą właśnie w ten do Matki Bożej przez te zawierzenia. Serdeczny Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Danko.
No, pozdrawiam serdecznie, cieszę się, że się dodzwoniłaś.
Danusiu, ja również pozdrawiam. Dziękuję za Waszą obecność, za Waszą życzliwość. Pozdrów Jacka, pozdrów Dawida, Twojego męża i dziecka, Piotrka. Pozdrów Marynę z Jaworzynki, jeśli dobrze pamiętam. No i czekam na kolejne zaproszenie na mszę świętą i na piknik na Tynioku.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Warszawy. Tata trójki dzieci, a o jednym właśnie cudownym jej uzdrowieniu Marysi chciałem dzisiaj powiedzieć, dać świadectwo.
A Krzysiu, przypomnij, jest Marysia...
Wiktor i Ignacy.
O, Wiktora nie pamiętam. No dobrze, to już słucham.
Większość już śpi, mam nadzieję w każdym razie. No w każdym razie dzisiaj chciałem powiedzieć o uzdrowieniu Marysi. To jest 8-miesięczne dziecko, bardzo radosne i cudowne dzisiaj. Natomiast Marysia urodziła się w marcu tego roku z ogromną wadą czaszki, z ogromną deformacją, dosyć rzadką chorobą. I w pierwszych dniach jej życia zaczęliśmy właśnie szukać pomocy, bo to była zupełnie dla nas nowa sytuacja, oczywiście zupełnie przerażeni tym, co należy zrobić. Zaczęliśmy rozmawiać z lekarzami, neurochirurgami, szukając pomocy i informacji, co tak naprawdę z takim dzieckiem należy zrobić, w jaki sposób się zachować. I tu zaczęły się nasze kłopoty, zupełna bezradność, dlatego że pierwsi neurochirurdzy, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, twierdzili, że Marysię trzeba poddać operacji, i to jest bardzo poważna operacja całkowitej rekonstrukcji czaszki, w zasadzie w drugim tygodniu jej życia. No i to spadło na nas jak w zasadzie kamień zupełny, dlatego że tą swoją pierwszą poradę kończyli zawsze słowami, że jeżeli tej operacji nie dokonamy w tym czasie, to jest szansa, jest ryzyko, że Marysia niestety umrze ze względu na dosyć poważną deformację, która mogła skutkować właśnie wieloma takimi poważnymi konsekwencjami, aż nie będę tutaj właśnie terminologią medyczną operował. I zaczęliśmy rzeczywiście już w takiej zupełnej panice szukać porad u innych neurochirurgów. Byliśmy prawdopodobnie u większości, a już na pewno u tych najbardziej znanych w Polsce. Zaczęliśmy również konsultować sytuację Marysi za granicą, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych. I to jeszcze bardziej pogłębiło naszą bezradność, bo w zasadzie każdy z neurochirurgów, z którym rozmawialiśmy, czy to w Polsce, czy za granicą, dawał zupełnie inną diagnozę co do przede wszystkim czasu operacji. Wszyscy twierdzili, że operację należy dokonać, należy ją wykonać, natomiast twierdzili, że ją trzeba wykonać w drugim, szóstym i jednokrotnie dziesiątym miesiącu. Każdą z tych diagnoz kończyli, czy też porad kończyli sformułowaniem, no ale Państwo musicie podjąć decyzję, więc musicie sobie Państwo wyobrazić, w jakim trudnym położeniu byliśmy. I wtedy stwierdziliśmy, że w tej całej bezradności nie pozostaje nam nic innego, albo od tego w zasadzie powinniśmy zacząć. Udaliśmy się właśnie do Maryi, do Chrystusa, z prośbą o całkowitą pomoc. Zaczęliśmy odmawiać modlitwę pompejańską, już o której dzisiaj była już mowa. I po pierwszych dniach tej modlitwy no, już mieliśmy namacalny efekt pomocy. Bo całe to świadectwo jest świadectwem również uzdrowienia przez ręce lekarzy. To jest bardzo takie znamienne. Dlatego, że trafiliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, do Instytutu Genetyki, gdzie genetycy, profesor genetyki zaordynował wykonanie pewnych badań Marysi, które okazało się, dały wynik dosyć zaskakujący. Okazało się, że Marysia ma dodatkowo bardzo rzadką wadę genetyczną. To, co było zaskakujące, to to, że ten profesor, który jest profesorem na Akademii Medycznej, stwierdził, że jakaś zupełnie mu nieznana siła popchnęła go do tego, żeby wykonać pewne badania, które w sytuacji takiego dziecka, jakim była wtedy Marysia, były zupełnie irracjonalne. On twierdził nawet, że gdyby jego student stwierdził, że w takiej sytuacji tego typu badania trzeba wykonać, no to prawdopodobnie w ogóle oblałby egzamin. A to było dla nas o tyle istotne, że to gdzieś poprowadziło nas dalej co do tego, w jaki sposób rozmawiać z kolejnymi neurochirurgami. I w tym czasie nasz powiednik, ksiądz Hołuj w Zielonce, zasugerował, czy też wręcz stwierdził, że absolutnie powinniśmy pojechać na Jasną Górę, zawierzyć Marysię i całą naszą rodzinę, całą tą sytuację Maryi, co oczywiście niezwłocznie zrobiliśmy. Pojechaliśmy do Częstochowy, spotkaliśmy się zarówno z Emanuelą, jak i ojcem Albertem i zawierzyliśmy Marysię i całą rodzinę i tą naszą całkowitą bezradność i zawierzyliśmy również lekarzy, którzy Marysię później prowadzili. I to było tyle istotne, że bezpośrednio po tym zawierzeniu dostaliśmy światło, że powinniśmy sprawdzić oprócz innych rzeczy, które były istotne w sytuacji Marysi, jej system krzepliwości krwi. Przygotowując się niejako do operacji, która już miała jakiś tam termin przez nas wybrany, okazało się, co już w ogóle jest ewenementem, że Marysia również ma hemofilię. Akurat w przypadku dziewczynki jest już naprawdę wybitnie rzadką przypadłością. To było tyle ważne, bo gdyby rzeczywiście bez tej wiedzy, gdybyśmy podjęli decyzję o operacji w drugim, trzecim tygodniu, czy nawet w pierwszym miesiącu życia, bez przygotowania tej operacji w jakiś tam szczególny sposób, w zasadzie skazalibyśmy Marysię na pewną śmierć przez wykrwawienie. Natomiast dodatkowa informacja o właśnie hemofilii spowodowała również taką swego rodzaju panikę wśród lekarzy. Większość z nich stwierdziła, że w tej sytuacji oni się w ogóle nie podejmują tej operacji, dlatego że ona jest obarczona gigantycznym ryzykiem. Więc my zaczęliśmy się dodatkowo modlić, oczywiście odmawiać zawierzenie, a co więcej prosiliśmy Alberta również o odprawienie szeregu mszy przed obrazem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze, co jesteśmy oczywiście cały czas dogodnie wdzięczni, co się wydarzyło. Jakby skracając całą historię, chcę powiedzieć tyle, że w momencie operacji, bo przekonaliśmy jednego z najlepszych polskich neurochirurgów do dokonania tej operacji, którą trochę mam wrażenie do dzisiaj robił z taką duszą na ramieniu, niesamowitym było to, i to takie w zasadzie zwieńczenie tej historii, że kiedy rozpoczynał operację, spodziewając się w zasadzie ogromnego krwotoku, nawet przed samą operacją profesor twierdził, że on zrobi zupełnie minimalny zabieg, dlatego że boi się po prostu gigantycznego krwotoku przy tych wszystkich skazach, które Marysia posiada. Po 8 godzinach wyszedł z sali operacyjnej i stwierdził, że nie wie, co się wydarzyło, zupełnie tego nie rozumie. W swojej 30-letniej karierze jeszcze z niczym takim nigdy się nie spotkał, bo okazało się, że Marysia w zasadzie w ogóle nie krwawiła. To dla wszystkich, którzy no właśnie mają cokolwiek do czynienia z medycyną, było absolutnym cudem. Znaczy dla nas, my też byliśmy zszokowani, nie widzieliśmy, co się dzieje, stojąc pod salą operacyjną w 7-8 godzin. No dla nas to był absolutny szok. To znaczy szok i oczywiście niesamowita wdzięczność Maryi za tą opiekę przy tej gigantycznej bezradności, którą mieliśmy. Także chwała Panu, no, jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteśmy w bractwie, odmawiamy zawierzenie, no i naprawdę wierzymy, że ono i stawnictwo Maryi ma ogromną, ogromną moc.
Dziękujemy Panie Krzysztofie. Bóg zapłać.
Krzysiu, pozdrów Anetę, Ignacego, Wiktora i Marię. I dzięki za piękne słowa.
Mamy kolejne świadectwo. Słuchamy Radio Maria.
Jestem. Ja jestem Stanisława z Małopolski.
Witamy Panią.
Proszę Panią. Mam taką... takie właśnie doświadczenie. Miałam 6 dzieci. Troje dzieci wychodziło ze szkoły. Ja nie miałam pieniędzy w ogóle. byłam biedna. W jednej małej izdebce mieszkaliśmy. I nie mogłam nigdzie wyjechać. Wszystko w domu musiałam robić. Ale mąż był chorowity również. Owszem, wyszedł z największej choroby. I to zawierzam też Bogu i Matce Najświętszej. Ale tak się stało, że dzieci wychodziły ze szkoły średniej. Córka wychodziła z technikum, a syn skończył szkołę zawodową. I później poszli... No i ksiądz proboszcz wiedział o tym, że mam bardzo ciężkie warunki i zaproponował mi wyjazd do Świętej Lipki, do Matki Boskiej Świętej Lipki. Tam ja się nie chciałam zgodzić, bo nie miałam w ogóle pieniędzy, ale pojechałam, bo on mi powiedział, że za darmo pojadę. Za takie inne sprawy, które... No, byłam przy kościele, to dużo rzeczy tam robiłam. I pojechałam. Nie znałam tam Świętej Lipki, bo to daleko. Ja jestem z Małopolski, a Święta Lipka to już jest w Olsztyńskim. I tam, jak żeśmy zaszli, powiedziano nam, że w Świętej Lipce każdy widzi inaczej Matkę Boską. Więc sami osądźcie, jaka ona jest. Zaszłam tam, patrzę na Matkę Boską, a ona tak bardzo płacze. Tyle łez jeszcze nie widziałam nigdy u Matki Boskiej, jak ona. Więc no ja razem z nią płakałam. Ale miałam takie różne problemy w domu. Opiekowałam się ciocią wtedy. No i ta ciocia była bardzo niedobra dla mnie. Ja się ucieszyłam, że pojadę. No i Matce Bożej, że się poskarżę na nią. I ta ciocia się odmieniła. Ale właśnie w tym pierwszym dniu Matka Boska bardzo płakała. Ja nie wiedziałam co. I wychodzę z tego klasztoru, bo myśmy później szli na nocleg. Wychodzę z klasztoru na nocleg, a ksiądz się śmieje i mówi, no tu to się przychodzi pocieszenie. Taka Matka Boska radosna. A ja miałam koleżankę przy sobie i mówię, Zosiu, dlaczego ten ksiądz mówi tak, jak ta Matka Boska tak bardzo płakała? A tyś widziała? No widziałam.
Pani tak? Stanisławo, to pani opowieść jest bardzo ciekawa, ale nam czas się kończy, także dziękujemy bardzo za to świadectwo miłości do Matki Bożej i jej oddania wszystkich trudnych spraw i za świadectwo właśnie działania Matki Bożej w życiu pani rodziny. Serdecznie Bóg zapłać. Drodzy Państwo, czas nieubłaganie zbliża ku końcowi, a jeszcze nasi goście jeszcze chcieli coś dopowiedzieć, przekazać, bo świadectwa, które tutaj słyszeliśmy, dotyczyły głównie sytuacji zdrowia, zagrożenia zdrowia, ale Matka Boża działa w różnych dziedzinach. Nie tylko chodzi o zdrowie fizyczne i duchowe, o którym mówił ojciec Albert jako spowiednik, ale są również sprawy materialne, ekonomiczne, pani Mario, tak?
Tak, są też, myśmy tutaj tak bardzo brak dużo pracy. Słyszeli świadectw takich ostentacyjnych i medycznych, ale takich właśnie uzdrowień. Słyszeliśmy uzdrowienia na duszy, ale chciałabym powiedzieć też, że Matka Boża też zajmuje się wszystkim, czyli też zajmuje się ekonomią, nie ma ograniczeń. Bardzo dużo osób przyjeżdża i prosi o pracę. niekiedy do tego stopnia, że na przykład piszą, że chcą od 6 do 14. I faktycznie miałam takie przypadki, że dokładnie to, co prosili, otrzymali taką pracę zaraz po zawierzeniu. Tak samo jak ci, którzy mają problemy z pracą, czy prowadzą firmy, które też są ważne, to jednak mimo, że na przykład firma kuleje czy coś takiego, ale jakoś wychodzi, prosperują i mają możliwości utrzymania siebie, ale też i dania możliwości pracy innym. Też mamy takie, były sytuacje bardzo podbramkowe, tutaj też w Bydgoszczy niedaleko. Jest taka rodzina, która miała właściwie już wystawiony dom, mieszkanie swoje i rodziców do, na aukcję, czy przez komornika. I była sytuacja bardzo podbramkowa. Też zawierzyli się niepokalanemu sercu Maryi. Pamiętam, żeśmy się spotkali, prosiłam, żeby ufali, zawierzyli. Jednak Pan Matko Boża tak przeprowadziła, że mimo jakichś tam strat ekonomicznych, w jednym miesiącu potrafili zapracować sobie 160 tysięcy, spłacić długi. Nie doszło do tak drastycznej sprawy jak komornik i egzekucja i tak dalej. Wyszli z tego. Dzisiaj ten punkt się sprzedaży rozwija, jest jednym z najlepszych w ogóle tutaj na północy. Także, ale też i są też takie, pamiętam, była rodzina, która nie mogła ze spraw sądowych wyjść. Córka się pogubiła, przekazała gospodarstwo takie pokoleniowe swojemu już byłemu mężowi. Państwo ci mieli, pamiętam, przybyli w ubiegłym roku już na psychotropa, 11 dzieci, nie mieli już gospodarstwa, gospodarstwo było obciążone już kredytami. I po zawierzeniu w lutym już na marzec przyjechali podziękować Matce Boże, że odzyskali to gospodarstwo, że nawet sędzina współpracowała z nimi do odbioru. Także nie ma rzeczy niemożliwych. Ja mówię, że nie ma rzeczy niemożliwych, tylko trzeba prosić. Problem, że my bardzo często nie prosimy, bo prosimy w jakiś sposób nie Pana Boga, tylko odnosimy się często do rzeczy zakazanych, do jakichś rzeczy wręcz okultystycznych.
No właśnie, żeby jak niektórzy są w biedzie, więc szukają tak, do energoterapeuty, a może i do wróżki. No dobrze, no pojadę do Częstochowy, dlaczego nie? A może jeszcze do jakiegoś sanktuarium maryjnego, zmówię taką modlitwę i szukają wszędzie. Tak nie wolno.
Tak nie można, tego, że nie można być, Pan Bóg nie jest w stanie dać nam łaski, którą prosimy, bo ma ręce związane w momencie, kiedy przekraczamy pierwsze przykazanie, będziesz miał cudzych bogów poza mną. Jeżeli ktoś sobie wstawia jemiołę, bo ona mu da szczęście, to nie będzie szczęścia. Jeżeli ktoś włoży sobie w portfel łuskę, teraz będzie sezon na karpia, to nie da, bo padlina nie daje szczęścia, ale zabiera błogosławieństwo Boże.
Czy jakieś wieszanie obrazków jakichś tam?
Tak, są takie obrazki z Żydem, który liczy pieniądze, z czego trzeba obkręcać w koło, on wtedy się rusza, wtedy przychodzą ponoć, kupują, sprzedają. Też pamiętam, była rodzina, która wkopała w swój fundament u mnie w domu, zresztą tak jak tutaj wiem, w Radiu Maria są cudowne medaliki, ale ktoś sobie wrzucił pieniądz, jest to związane z kabałą żydowską i kiedy postawiliśmy Matkę Bożą w tym rogu, gdzie nikt nie mógł spać, gdzie mnie tam położono, ksiądz postawił się Matkę Bożą, to po prostu dom pękł, nie? Także działanie duchowe jest niekiedy bardzo mocne, a my nie zdajemy sobie sprawy, z czego się biorą te sprawy, dlatego zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi pokaże, w czym jest problem i też porządkuje.
Porządkuje naszą sferę duchową i o to właśnie też chodzi.
Czystość wiary
też. Bo najważniejsze jest jednak zbawienie, bo życie doczesne ma swoje krzyże i będzie miało.
I też jest rzeczą ważną, to o czym rozmawialiśmy jeszcze przed czasem antenowym, żeby też tych zawierzeń nie traktować jakby niektórzy chcieli, jak magii. Że no tak zawierzę się i stanie się. Nie, trzeba być dyspozycyjnym i otwartym na działanie łaski Bożej. I czasem jest tak, że taki podam trudny przykład, że właśnie była, nie pamiętam dokładnie okoliczności, ale była mama, która bardzo modliła się o uratowanie córki, bo córka była w krytycznym stanie, no i córka wyzdrowiała, a potem odeszła z kościoła. Także i ona, ta pani mówiła, że trzeba wiedzieć, jak się modlić i o co się modlić, żeby być naprawdę otwartym na wolę Bożą, bo Pan Bóg wie lepiej. Nie na wsi to się mówi, Pan Bóg ma więcej niż rozdał. To jest takie bardzo, bardzo ciekawe powiedzenie, że rzeczywiście trzeba zawsze być dyspozycyjnym na działanie łaski Bożej.
I teraz jeszcze, jak kontaktować się z bractwem? Jest strona internetowa www.
Powtórzę, są dwie strony internetowe, znaczy dwa adresy jednej strony: www.avemaria.pl, www.bractwokrólowejpolski.pl.
Wszystko pisane razem, AW przez V oczywiście.
Tak. Podam też numer telefonu do bractwa, to jest kierunkowy 34 3777
303. Ja mam ten.
To jest 303, to jest do mnie. Aha. 303 to jest do mnie, do mojej celi zakonnej. Końcówka. Aha. Tak jak na Jasną Górę są wszystkie te siódemki, także do mnie jest końcówka 303, do bractwa 330.
Dziękuję bardzo. I pamiętamy, każda pierwsza sobota miesiąca o godzinie 16 rozpoczyna się.
16.45 w kaplicy świętego Józefa. Dla chętnych, jeszcze mi się teraz przypomniało, spojrzałem tutaj na, bo mam zapisane Danusia z Istebnej. Grupa z Istebnej przyjeżdża od dobrych paru lat regularnie, zawsze w każdą sobotę. Oni są już na godzinę 14.15 i rozpoczynają cały ten dzień skupienia drogą krzyżową. Kto chce, może być już na 14.15 na drogę krzyżową. 16.45 kaplica świętego Józefa. 18.30 kaplica Matki Bożej, msza święta z zawierzeniem.
Trzeba też pamiętać, że Matka Boża powiedziała w Fatimie: moje niepokalane serce zatriumfuje, i nie ma sytuacji bez wyjścia. Królowa Polski czeka, my jesteśmy jej umiłowanym narodem, jej umiłowanymi dziećmi.
I dlatego zawierzenie jest tą taką formą
zwycięstwa Bożego.
Zwycięstwa Bożego, wyjścia z różnych takich sytuacji, które no właściwie po ludzku to tylko depresja albo jeszcze gorzej, prawda?
No i wystarczy popatrzeć na wielkich świętych naszych czasów. Sługi Boże Stefana kardynała Wyszyńskiego, Augusta kardynała Chlonda, no i błogosławionego Jana Pawła II. No i wszystko jest, wydaje się już jasne, że rzeczywiście ta moc zawierzenia jest niezwykła.
Tak, bardzo dziękuję. Nasi goście, ojciec Albert Szustak, opiekun bractwa, i pani Maria Emanuel Ziemian, starsza bractwa.